kiedy Ojciec Święty już na drugi, trzeci dzień jakoś przyszedł trochę do siebie, kiedy mu uświadomiono, to dzisiaj kardynał Dziwisz powiedział Fatimie, bo to też nie jest coś takiego zwyczajnego. Kardynał Dziwisz odprawiał Fatimie przeświętą 25. rocznicę zamachu i właśnie on powiedział, że Jan Paweł II nie był, znał objawienia fatimskie, ale nie był, że tak powiem, jakimś tam tak przekonany, że ma coś wspólnego jego pontyfikat z Fatimą. Jakby mu przypomniano, że zamach był w rocznicę Fatimy. W każdym razie poprosił, żeby mu do kliniki Gemelli, jeszcze do kliniki Gemelli, przyniesiono dokumentację objawień fatimskich. To wszystko, co Matka Boża mówiła tym dzieciom, a także treść oczywiście trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ten obraz papieża, biskupa w białej sutannie, który pada zastrzelony. Kiedy to przejrzał, przeczytał, to nie powiedział, dziękuję Bogu, że żyję, tylko powiedział, to Pani Fatimska mnie ocaliła. I tu znowu trzeba szukać wytłumaczenia tego gestu, jaki uczynił, że ofiarował do Fatimy kulę, która miała go zabić. I ciekawe, że jak kustosz Fatimy i biskup Fatimy otrzymali tą kulę w szkatułce, przyjechali do Fatimy i tak się zastanawiali, no, co mamy z tą kulą zrobić? Gdzie ją umieścić? W muzeum tylko? Skoro Ojciec Święty jest przekonany, że Matka Boża Fatimska go ocaliła, a ta kula jest tym znakiem ocalenia, no to musimy coś pomyśleć, ale figura Matki Bożej jest z drzewa cedrowego. Korona Matki Bożej jest królewska, taka jak tutaj wasza pulkowska Matka Boża, tymi kabłąkami wysadzana perłami, diamentami, a tu ołowiana kula. I przyjrzeli się tej koronie tak bliżej, obejrzeli ją i zobaczyli, że na sklepieniu tych właśnie królewskich kabłąków jest otwór, do którego doskonale pasuje ta kula, tak jakby ten otwór czekał na tą ołowianą kulę. To również taki drobny znak. Czyli Ojciec Święty po zamachu jak gdyby zrozumiał to, że został zapowiedziany w Fatimie, że rozpoczyna się ten pontyfikat cierpienia i że jego zadaniem jest wypełnić to polecenie Matki Bożej, zawierzyć Rosję i świat jej niepokalanemu sercu. On to chciał uczynić wcześniej, już rok po zamachu pojechał do Fatimy, ale to wówczas siostra Łucja powiedziała, że Matka Boża oczekuje innego zawierzenia, że to musi się dokonać z całym Kościołem w Watykanie. I właśnie 3 lata przygotowywał Kościół do tego aktu i 25 marca w święto zwiastowania Najświętszej Marii Pannie 1984 roku polecił Ojciec Święty, żeby sprowadzić figurę Matki Bożej z Fatimy. Zaprosił biskupów, kardynałów z całego świata. I tu mnóstwo gestów wtedy wykonał, zupełnie takich symbolicznych. Na konfesji świętego Piotra w Watykanie ustawiono figurę Matki Bożej. Na tym ołtarzu, najważniejszym właściwie w kościołach świata, przy którym tylko Ojciec Święty może odprawiać mszę świętą, albo ten kardynał, któremu on na to pozwoli, ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Całą noc Ojciec Święty w swojej kaplicy, leżąc krzyżem przed Matką Bożą, spędził na modlitwie. I później na placu świętego Piotra w takiej procesji wyniesiono figurę Matki Bożej, pamiętam to dokładnie, zawierzono Rosję i świat Matce Bożej. Jest jeszcze inny znak. Od dnia zamachu do tego aktu zawierzenia na Kremlu, w tej stolicy szatana, umiera 3 pierwszych sekretarzy. Tak jak gdyby Pan Bóg przygotowuje też grunt pod te jakieś znaki, które mają nastąpić. Umiera Breżniew, który prawdopodobnie wydał rozkaz zastrzelenia papieża. Umiera Czernienko, pierwszy sekretarz, i umiera Andropow, młody Andropow. I kilka miesięcy po akcie zawierzenia przychodzi Gorbaczow. Też komunista, też ateista, niewierzący, pierwszy sekretarz. Ale sytuacja na świecie jest już jak gdyby trochę inna. W Stanach Zjednoczonych prezydentem jest Reagan. W każdym razie Gorbaczow rozpoczyna tak zwaną pierestrojkę, przebudowę systemu. Ale jednym z dekretów, jaki wydał, był dekret o wolności religijnej. I to jest, moi drodzy, nie do uwierzenia, nie do zrozumienia, nie do wytłumaczenia. W tym kraju przez 65 lat zabijano kapłanów. Na terenie dzisiejszej Rosji, w momencie, kiedy Gorbaczow obejmował władzę, były czynne tylko dwa kościoły katolickie. Jeden w Moskwie przy ambasadzie francuskiej, kościół świętego Ludwika, i jeden otwarty kościół w niedzielę w Leningradzie. Mówię o terenie dzisiejszej Rosji. I nagle przychodzi prezydent, pierwszy sekretarz tego państwa i mówi, że partii komunistycznej nie obchodzi to, czy ktoś chodzi do kościoła, czy wierzy w Pana Boga, czy są kościoły, czy są parafie. Moi drodzy, lawina w przeciągu kilku lat w tysiącach miejsc zaczyna się odprawiać msza święta. Biskupi katoliccy wracają na historyczne stolice diecezji. Z wygnania wraca kardynał Slipy do Lwowa, kościoła grecko-katolickiego. Rozpoczyna się peregrynacja Matki Bożej Fatimskiej po Rosji. Upada Związek Radziecki w 91 roku. Matka Boża powiedziała, przyjdzie papież, który będzie cierpiał i kiedy zawierzy Rosję i świat mojemu niepokalanemu sercu, ustąpią błędy Rosji, czyli rozpadnie się Związek Radziecki, tak? To trzeba mówić już geograficznie i politycznie. Na krótko przyjdą lata pokoju, a na końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Kardynał Dziwisz wyraźnie powiedział, także dzisiaj, że Ojciec Święty Jan Paweł II ma największy wkład w zmiany polityczne, jakie dokonały się w naszej części Europy. Może kardynałowi nie wypada już tak, powiedzmy, punktować i zgłębiać dokładnie tych zmian, które się dokonały, ale jeden z uczonych powiedział, że największym wydarzeniem duchowym XX wieku jest odnowienie chrześcijaństwa w Rosji. To miało być imperium bez Boga na wieki. Tak to Lenin, Stalin i inni zaplanowali. I nagle, czy ktoś z nas w ogóle wyobrażał sobie, że tam, gdzie zginęło 1,5 miliona Polaków, a może i więcej, na Syberii, zsyłanych za patriotyzm i wiarę w latach zaborów, że my na Syberii wybudujemy katedrę, w Irkucku wybudowaliśmy katedrę, wyłącznie z naszych ofiar. Ale czy ktoś sobie też wyobrażał 30 parę lat temu, że dożyje wolnej Polski? Oczywiście ja teraz nie mówię, co my z tą wolnością robimy, kogo wybieramy, kto nami rządzi i tak dalej, ale w nas jest siła, żeby to wszystko było inaczej poukładane. Matka Boża mówiła, przyjdą na krótko lata wolności, te lata pokoju. Na krótko dlatego, że tak jak Ojciec Święty mówił, że my z tej wolności będziemy rozliczeni, z tego jak ją zagospodarowujemy. Te słynne kazanie w Kielcach w 91 roku, kiedy Ojciec Święty prawie krzyczał, że będziemy rozliczeni z tej wolności. Ale to nie tylko się odnosi do Polaków, tylko do całego świata. Ponieważ ta wolność dzisiaj jest wykorzystywana, ona przyszła jako dar z nieba, tak trzeba to powiedzieć, a ona jest wykorzystywana w sposób, że filozofom się nie śniło. Naprawdę to się filozofom nie śniło, żeby w naszych czasach, w takim rozwoju cywilizacyjnym, kulturowym i naukowym, wydawać ustawy, że dwóch chłopów może być małżeństwem. I to kraj za krajem. Katolicka Hiszpania zmieniła kodeks rodzinny, że już nie ma ojca i matki, tylko jest rodzic A i rodzic B, żeby nie urazić homoseksualistów. Ta wolność nie może potrwać dłużej niż na krótko. Trudno to latami określić. Na krótko przyjdą lata wolności. Ponieważ, tak jak Ojciec Święty mówił, że świat sobie, człowiek sobie gotuje samo zagładę. Ale równocześnie jest tyle znaków do opamiętania. I te słowa nadziei z Fatimy, że jednak Matka Boża zwycięży. Mieliśmy taki przykład. W ciągu jednego miesiąca ukazało się 200 artykułów przeciwko Radiu Maryja. Niemal zmuszono biskupów, żeby, że tak powiem, tam zrobili porządek. a biskupi pochwalili Radio Maryja. Prawda? Taki znak, który powiedzmy jest trochę niezrozumiały, ale to są te jakieś elementy tego, że Pan Bóg rządzi tym światem, a nie Gazeta Wyborcza. Także może są też jakieś jaskółki odrodzenia rodzin. Na przykład we Francji są bardzo popularne w parafiach ruchy świeckich katolików. To jest grupa 10-20 na parafie, która liczy tam 100 tysięcy, ale ci ludzie żyją jak święci. Może to są te elementy, czyli pokolenie Jana Pawła II, ta nasza młodzież, czy to są te znaki, że przyjdzie zwycięstwo przed Maryją. Żeby zakończyć Ojcem Świętym, jak myśmy przejmowali się, co teraz będzie z Ojcem Świętym. Pamiętamy drogę krzyżową Wielki Piątek, kiedy Ojciec Święty obejmował ten krzyż w swojej kaplicy. Droga krzyżowa w Koloseum odbywała się po raz pierwszy bez Ojca Świętego. A on cierpiący, jak niemowa już, nie mógł chodzić, w ogóle nie klęknąć, nic. Zdany na łaskę pielęgniarzy, czy tam powiedzmy różnych innych lekarzy. Co teraz będzie z papieżem i z Kościołem? Za tydzień Jan Paweł II umierał jak święty. Umierał w godzinie apelu jasnogórskiego. Umierał kilkanaście godzin po poświęceniu koron dla Matki Bożej Jasnogórskiej. Umierał w pierwszą sobotę miesiąca. To jest nabożeństwo fatymskie. Z tym nabożeństwem jest związana obietnica Matki Bożej, że kto będzie to nabożeństwo kultywował, czcił moje niepokalane serce, tego nie opuszczę w godzinie śmierci. Kiedy półtora miesiąca wcześniej, dwa miesiące wcześniej umierała w Koimbrze siostra Łucja, mając 98 lat. Ta dziewczynka z objawień fatymskich, umierając, miała taką wizję, zobaczyła, że przychodzi po nią Matka Boża. Tak jak święta Bernadetta Subiru też na łożu śmierci przyszła po nią Matka Boża. Tak samo po Łucję przyszła Matka Boża i siostry, które jej towarzyszyły przy śmierci, usłyszały jej słowa: widzę Matkę Bożą, przyszła po nas. Idziemy z nią razem z papieżem. Pana Boga nie ma czasu. Papież umierał dwa miesiące później, ale Łucja otrzymała tą łaskę, tę ekstazę jak święta, że widziała już, że razem z Janem Pawłem II przechodzą przez próg życia ziemskiego do wieczności jak święci. Jan Paweł II umierał w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Tego święta, o które wielokrotnie prosił Pan Jezus, a biedna Faustyna nie mogła przekonać księży, biskupów i tak dalej, że Pan Jezus osobiście pragnie tego święta. To dzięki Janowi Pawłowi II. Łagiewniki są tym sanktuarium światowym Miłosierdzia Bożego. I te słowa Jana Pawła II, że ciężar grzechów dzisiaj jest tak wielki, że musimy odkryć na nowo Miłosierdzie Boże, które jest w stanie każdy ciężar grzechu przeważyć. Że Miłosierdzie Boże jest większe niż ludzkie zło. Jan Paweł II ukazał właśnie światu tą wielkość, niezgłębione Boże miłosierdzie. I tak w tym światłach tego pontyfikatu i światłach Fatimy otrzymaliśmy tyle znaków do uwierzenia, że można by tak zakończyć. Trzeba by być głupcem, żeby dzisiaj wątpić. Po prostu trzeba żyć jakimś dziękczynieniem za to wszystko. I na szczęście my Polacy jakoś tak z tego światła Bożych znaków bardziej korzystamy i dlatego Jan Paweł II wielokrotnie mówił, że Polska ma wielką misję do spełnienia. Wyśmiewano się z papieża, mówiąc, że jakiś nowy mesjanista się pojawił. Ale jeśli kilkuset księży polskich pracuje w Rosji, jeśli 1000 księży pracuje polskich na Zachodzie, w Czechach, na Słowacji i później jeszcze na misjach, to już jest jakby pewien element tej misji polskiej. A jeszcze jest misja rodziny, polskiej rodziny, o której także Ojciec Święty mówił, że polska rodzina ma wielką misję do spełnienia w Europie. My tak trochę narzekamy, że ci młodzi, którzy wyjeżdżają, uciekają z Polski, ale oni tam zaszczepiają pewien charakter pobożności. Londyńskie kościoły pękają w szwach. Można także na to spojrzeć pod tym kątem. Kapłani w Anglii, w Szkocji, w Walii, w Irlandii proszą polskich biskupów, przyślijcie nam kapłanów. Nie tylko, że nie możemy sobie z Polakami poradzić, ale przyślijcie, prawda, bo nasze kościoły są pełne ludzi wierzących. To też jest pewien znak. No. Nie tylko bezrobotnych, ale także wierzących. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.